Przy mikrofonie Aneta Pieńkowska. Dzień dobry, witam w mocnej rozmowie. Dziś naszym gościem Andrzej Kosztowniak, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam panie pośle.
Dzień dobry, witam państwa.
Panie pośle, problem, właściwie sytuacja, z którą mierzą się wszystkie samorządy, także te w naszym regionie, to oczywiście przyjmowanie, relokacja uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Czy w tym zakresie samorządy zdają egzamin i czy rząd w ramach tego pakietu ustaw, które regulują to, co mogą samorządy i na co mogą liczyć uchodźcy, bierze też pod uwagę chociażby zwiększenie subwencji oświatowej, bo wiemy już, że wielu uczniów, wiele ukraińskich dzieci już chodzi do polskich szkół.
Zaczynając od początku, rzeczywiście jest tak, że większość polskich samorządów, myślę, że wszystkie przyjęły uchodźców. Pewnie w zależności też od wielkości możliwości finansowych te osoby będą trafiały do polskich samorządów. Ja przyznaję, że wczorajszy dzień poświęciłem, dużo jeździłem po terenie naszego dawnego województwa radomskiego, naszego okręgu wyborczego, będąc w kilku samorządach i wszędzie rozmawiałem na temat przyjmowania uchodźców. Wszędzie są ci ludzie przyjmowani z dużą dozą empatii, bo to trzeba też jasno powiedzieć, bo obok pieniędzy, o których za chwilę pewnie będziemy mówić, potrzebny jest również element pewnego współczucia i ukazania tym osobom tego, że są przede wszystkim bezpieczni. Oni dzisiaj najbardziej tego potrzebują i za chwilę, dosłownie za chwilę pokazują te swoje potrzeby.
No tak, i głównie
które są wynikiem tego, że po prostu przyszli bez jakiegokolwiek majątku, bez jakiegokolwiek wsparcia. Co do wsparcia samorządów przez administrację rządową, ona dzisiaj już cały czas jest. Myślę, szanowni państwo, to trzeba to jasno powiedzieć, że przyjęcie tak dużej grupy osób, dzisiaj już mamy ponad 2 miliony Ukraińców w Polsce w ciągu dosłownie chwili, bo pamiętajmy o tym, że to jest 3 tygodnie. Takiego ruchu zresztą migracyjnego nigdy w Europie nie było, przynajmniej w XX wieku. Zaczęliśmy XXI, też nie było tego. Rząd polski, polskie państwo będzie to kosztowało dziesiątki miliardów złotych. I to musimy wszyscy być na to przygotowani. To będzie koszt, który poniesiemy wszyscy, począwszy od tych, którzy są biedniejsi, ci, co są bogatsi. Każdy z nas jako państwo zapłacimy za to. Co do subwencji oświatowej, tak, jest przygotowywane już dzisiaj rozwiązania do tego, aby wesprzeć, bo pamiętajmy o tym, że każde z tych dzieci generuje potrzebę wychowania, potrzebę opieki i nauki, więc te pieniądze będą przekazywane, ale tak jak mówię, będzie to czas, w którym my jako Polacy zapłacimy bardzo duży rachunek, chcąc pomagać Ukraińcom, bo chyba sobie nie wyobrażamy inaczej, aby tym, którzy są dzisiaj krzywdzeni, gdzie bardzo często jest im zabierane wszystko, co mają, często łącznie z życiem, żeby tym osobom nie pomóc.
Ale zapłacimy wszyscy, bo będą drożeć ceny usług, ceny żywności, ceny paliw, to już o tym wiemy i zdajemy sobie z tego sprawę, że większość tych zasobów energetycznych było z Rosji transportowane. Czy też na coś zabraknie tych pieniędzy? Czy rząd będzie musiał wybierać, czy na wsparcie dla Ukraińców, czy na przykład inwestycje albo realizację programów samorządowych chociażby?
Czy myślę, że kwestia wyborów w sensie wydatkowania pieniędzy zawsze istnieje, bez względu na to, jak dużo ich mamy. Więc nigdy nie ma tak, żebyśmy mieli na wszystko. Ja sobie bynajmniej takiej sytuacji nie wyobrażam. Również w zakresie państw. I to nie ma państwa na świecie, które ma na wszystko. Będziemy takich wyborów dokonywać, ale też pamiętajmy, że myślę, że w ciągu najbliższych dni powinna zapaść jednak decyzja bardzo jasna, twarda Unii Europejskiej dotycząca z jednej strony odblokowania polskiego KPO, z drugiej strony puszczenia pierwszej dużej transzy, mam nadzieję w miliardach euro, dotyczących wsparcia uchodźców na terenie Polski. Jeszcze raz przypomnę, w momencie kiedy taka sytuacja była obecna w niektórych państwach południowych, czy też na przykład w Turcji, Turcja dostała ponad 6 miliardów euro na to, aby wesprzeć uchodźców, którzy zostali na terenie Turcji. Liczę na to, że Unia Europejska, mówiąc o solidaryzmie, bo bardzo często na nią się powołuje, również w sposób solidarny zachowa się w stosunku do swojego członka, bo chcemy, nie chcemy, ale my jako Polacy, jako członkowie Unii Europejskiej przyjęliśmy największy ciężar dzisiaj. Robimy to oczywiście z wielkim szacunkiem i z wielkim uznaniem też dla Ukraińców, ale też chcemy, żeby to brzmiało w sposób jednoznaczny, chcemy wsparcia ze strony Unii Europejskiej, bo państwo polskie, jak zresztą żadne państwo, nie jest przygotowane na to, żeby przyjmować kilka milionów ludzi i móc w długiej perspektywie wspierać te osoby na poziomie takim jak każdego innego obywatela, bo pamiętajmy, że niestety, chyba że ktoś dokona jakiejś głębokiej zmiany w Rosji, ta wojna, jeżeli nie będzie dokonana ta głęboka zmiana, najprawdopodobniej będzie długotrwała, więc to jest proces, który czeka nas w najbliższych miesiącach, być może nawet latach.
No dobrze, to teraz nasze lokalne podwórko. Wczoraj Rafał Górski, dyrektor do spraw inwestycji w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, mówił o tym, że na dokończenie budowy stadionu budowanego w ramach Radomskiego Centrum Sportu będą potrzebne jeszcze 2, może nawet 3 aneksy. To jest kwota około 30 milionów złotych. No a łącznie budowa obiektu powinna się zamknąć w kwocie 105 milionów, przyjmując, że ceny chociażby stali i artykułów budowlanych nie wzrosną. Czy pan jest zaskoczony tym?
Czy 105 milionów dokończenie stadionu?
Nie, już całość to się...
Nie, no całość nie, RCS nie będzie nas kosztował 105 milionów.
Chodzi tylko o stadion, bo hala kosztowała 115.
Tak, no to no, plus koszty obsługi będzie nas kosztowała grubo ponad 250 milionów złotych i to musimy wszyscy mieć świadomość. No, jeżeli pani pyta właśnie skąd brać pieniądze, no to powinniśmy za wszelką cenę unikać takich zdarzeń, które miały miejsce, choćby w przypadku RCS-u, bo te pieniądze dzisiaj byłyby potrzebne zapewne na wiele aktywności, o tak to nazwijmy, samorządu, które będą również dotyczyły uchodźców, czy wspierania gospodarki, choćby naszej lokalnej, bo przed nami jest trudny czas. I on nie wynika tylko z konfliktu w Ukrainie. Ten problem gospodarczy rozpoczął się globalnie już ponad 2 lata temu od COVID-a. Trwał przez 2 lata, gdzie załamywały się poszczególne rynki, i to bardzo wiele rynków, nie tylko te rynki związane z Europą, nie tylko związane choćby z paliwami, ale gigantyczny problem tak naprawdę we wszystkim, począwszy od elektroniki, kończąc na najwyższych wzrostach chyba w ostatnich kilkudziesięciu lat żywności, które za chwilę dosłownie dotkną również bardzo mocno Europę. I to wszystko nakłada się, nałożył się kolejny konflikt w Ukrainie. Sytuacja, która dla nas jako Polski jest o tyle niedobra, że część kapitału, która funkcjonuje w orbicie tutaj Europy Środkowo-Wschodniej, będzie wycofywana. To nad tym się też trzeba jasno zastanowić się, gdzie szukać innych rynków, w których będziemy mogli choćby operować my jako przedsiębiorcy, bo kapitał lubi bezpieczeństwo, lubi spokój, tak jak zresztą każdy z nas, więc nie oszukujmy się, nie jest to łatwy czas i ten czas nie będzie łatwy, ale on nie będzie czasem tylko i wyłącznie trudnym dla Polski, Ukrainy, ale na pewno dla całej Europy. I myślę, że Europa w ogóle też musi dokonać przewartościowania kilku polityk, począwszy od polityki migracyjnej, polityki zbrojeniowej, kończąc na tej nieszczęsnej polityce energetycznej, która wydaje się, że w obecnej sytuacji,
czyli poniekąd, panie pośle, pan rozumie trudną sytuację władz Radomia, które budują i teraz mierzą się
nie
z...
Rozumiem.
Nie rozumiem.
Nie rozumiem. Nie rozumiem, bo te problemy zostały wygenerowane z racji tego, że to my, czy władze Radomia, bo to one odpowiadają za to, same naważyły tego piwa, więc proszę oddzielić sytuację z jednej strony rynku paliw, rynku żywności i tego, co się dzieje na Ukrainie, od tego, co się dzieje na ulicy Struga, bo to jedno z drugim nie ma nic wspólnego.
No dobrze, to na koniec krótko, może nawet jednym zdaniem, uchwała śmieciowa. No, Radom stoi w takiej trudnej sytuacji, bo jeżeli nie będzie nadzwyczajnej sesji, radni Prawa i Sprawiedliwości nie poprą tego nowego regulaminu i nowego systemu wraz z nowymi cenami, to może być tak, że po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Radomiu będzie taki śmieciowy chaos, a mieszkańcy będą musieli od nowa składać deklaracje. O tym mówił wiceprezydent Jerzy Zawodnik. Co pan by zrobił w sytuacji na miejscu prezydenta, też jako były, pytam, jako byłego prezydenta Radomia?
Czy ja przede wszystkim rozpoczął współpracę, ale tu myślę, że pan prezydent, wielokrotnie o tym mówiłem, jakoś nie przyjmuje uwag czy próśb swoich poprzedników. Myślę, że już tego nie zrobi. zbyt dużo czasu minęło na to, żeby ta refleksja nastąpiła, ale zostawiając to wszystko, jeżeli pani mnie pyta, to z przyjemnością odpowiem, powinien rozpocząć współpracę, ale też powinien rzeczywiście mocno zacząć nadzorować te obszary, w których wydaje dziesiątki milionów złotych. No pani przed chwilą mówi, że lekką ręką jeden z tych, którzy odpowiadają za ten proces, mówi, no zrobimy jeszcze 2-3 aneksy. Już nie wspomnę, że ich było kilkanaście do tej pory.
15.
Może się okaże, że przebijemy barierę śmieszności, czyli 20. Zresztą ta bariera śmieszności już w sumie została dawno przebita w przypadku tej inwestycji. I dołożymy sobie kolejnych 20, 30. Później się dowiemy, że 40, może 50. Pani redaktor, jak będziemy w tak głupi sposób wydawać pieniądze, i to mówię, przepraszam, może się ktoś obrazi, w tak głupi sposób, to nigdy na nic innego nie będzie. I nie będzie można szukać winnych w takich radnych, czy w takich politykach, że ktoś czegoś nie dał. No, trzeba się uderzyć we własne piersi, jeżeli ktoś w sposób irracjonalny wydaje dziesiątki milionów złotych, czy wręcz ponad 100 milionów w przypadku tego procesu, to niech się nie dziwi, że później mu na coś brakuje.
I tu stawiamy kropkę. Dziękuję bardzo. Andrzej Kosztowniak, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był dziś gościem Mocnej Rozmowy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.